Arthur Conan Doyle. Przygody Sherlocka Holmesa. Rozdział pierwszy. Srebrzysta gwiazda.
Obawiam się, Watsonie, że znowu będę musiał wyjechać, rzekł Holmes, gdyśmy siedzieli przy śniadaniu.
Tak? Dokąd?
Do Dartmouru, do King's Pyland. Nie zdziwiłem się wcale. Raczej zastanowiło mnie, że Holmes nie wtrąca się do sprawy, która właśnie była na ustach wszystkich. Przez cały dzień mój przyjaciel chodził po pokoju ze zwieszoną głową, zachmurzonym czołem, nakładając co chwila do fajki najmocniejszy czarny tytoń. Nie odpowiadał na moje pytania. Ostatnie wydania gazet rzucił w kąt, ledwie je przejrzawszy. Chociaż nie mówił ani słowa, wiedziałem doskonale, o czym wciąż myśli. Jedna tylko nierozwikłana zagadka mogła podniecać jego myśl. Zagadką tą było tajemnicze zniknięcie faworyta na wielkie derby w Wessex i tragiczna śmierć jego trenera. Dlatego też, gdy oznajmił mi o zamiarze udania się na miejsce wypadku, nie zdziwiłem się ani trochę. Pojechałbym chętnie z tobą, gdybym wiedział, że nie będę ci przeszkadzał, rzekłem po chwili.
Ależ kochany Watsonie, nie możesz mi się bardziej przydać, jak właśnie jadąc ze mną. Mam przy tym nadzieję, że nie zmarnujesz czasu.
Ta sprawa będzie jedyna w swoim rodzaju. Chyba zdążymy jeszcze na pociąg w Paddington. W drodze opowiem ci wszystko szczegółowo. Bądź też łaskaw wziąć ze sobą znakomitą lornetkę polową. Tym sposobem za niespełna godzinę siedzieliśmy już w przedziale pierwszej klasy pociągu jadącego do Exeter. Sherlock Holmes, nasunąwszy na oczy czapkę podróżną, która doskonale uwydatniała jego ruchliwą twarz, zatopił się w lekturze gazet. Wreszcie zaproponował mi cygaro.
Szybko jedziemy,
rzekł, wyglądając przez okno. Spojrzał na zegarek.
Bez mała 53,5 mili na godzinę.
Skąd to wiesz? Spytałem.
Co 60 yardów rozstawiono słupy telegraficzne. Rachunek nie jest trudny.
Watsonie, przypuszczam, że już czytałeś w gazetach o zabójstwie Johna Strakera i o zniknięciu srebrzystej gwiazdy.
Czytałem w Telegraph i w Chronicle. Jest to jeden z tych wypadków, w których zręczna analiza nie tyle pozwoli zdobyć nowe poszlaki, ile pomoże w przestudiowaniu szczegółów. Dramat ten jest do tego stopnia niezwykły, nadto zahacza o sprawy tylu osób, że problemem staje się nadmiar przypuszczeń i hipotez. Cała trudność polega na tym, by z tej powodzi reporterskich bajań wyłowić nagie fakty. Następnie, gdy już upewnimy się co do tej podstawy, naszym zadaniem będzie podjęcie pewnych poszukiwań i ustalenie punktów, na których się zasadza cały ten ciemny wypadek. We wtorek otrzymałem dwie depesze. Jedną od pułkownika Rossa, właściciela konia. Drugą od inspektora Grega, któremu powierzono tę sprawę. Proszą mnie obydwaj, bym dopomógł im w ujęciu zabójcy.
We wtorek wieczorem? Wykrzyknąłem zdumiony. Przecież dzisiaj czwartek. Dlaczego nie pojechaliśmy wczoraj?
Masz rację, kochany Watsonie. Przeliczyłem się. Chodzi jednak o to, że nigdy nie przypuszczałem, by ten koń, znany w całej Anglii, mógł przepaść bez wieści. Zwłaszcza w tak odludnej stronie, jaką jest północ Dartmouru.
Wczoraj oczekiwałem, że konia znajdą i że ten, kto go uprowadził, będzie zarazem zabójcą Johna Strakera. Rankiem jednak, gdy dowiedziałem się, że poza zaaresztowaniem młodego Simpsona niczego nie dokonano, doszedłem do wniosku, że pora zacząć działać. Właśnie dlatego wczorajszy dzień zszedł nam na niczym. No, ale na pewno masz już jakieś zarysy hipotezy.
Dotychczas wyodrębniłem najważniejsze fakty, zaraz ci je wyliczę. Nic tak nie naświetla sprawy, jak przedstawienie jej komuś. Nie mogę też chyba liczyć na twój współudział, jeżeli ci najpierw nie wyłuszczę wszystkiego po kolei.
Usiadłem wygodnie, a Sherlock, pochylając się ku mnie, zaczął wyliczać na palcach znane mu fakty. Opatrywał je przy tym własnym komentarzem. Srebrzysta gwiazda, mówił mi, pochodzi z rodu Izonomii i jest prawie tak samo znamienita, jak i jej przodek. Dobiega teraz 5 lat i na wszystkich prawie wyścigach zdobywała nagrody, przysparzając sławy oraz pieniędzy jej szczęśliwemu posiadaczowi, pułkownikowi Rossowi. Aż do ostatnich chwil uważano ją za faworytkę na derby w Wessex. Szanse miała w stosunku 3:1. Dotychczas stale była faworytką publiczności. Nie zawiodła nigdy nadziei, wskutek czego grano na nią ogromnymi stawkami. Wynika stąd oczywiście, że jej nieobecność w przyszły wtorek, gdy bomba pójdzie w górę, dla wielu będzie pożądana. O wszystkim tym rzecz prosta dobrze wiedziano w King's Pyland, gdzie znajdowała się stajnia pułkownika Rossa. Konia strzeżono jak można najstaranniej. John Straker jeszcze jako jockey nosił barwy pułkownika Rossa na wszystkich wyścigach. Służył u niego 5 lat właśnie jako jockey i 7 lat jako trener. Był zawsze sługą wiernym i całkowicie oddanym. Miał do posług 3 chłopców, a stajnia liczyła 4 konie. Jeden z chłopców co noc stróżował w stajni, podczas gdy dwaj inni spali na strychu. Wszyscy 3 cieszyli się dobrą opinią. John Straker był żonaty i mieszkał w niewielkiej willi o 200 jardów od koni. Nie ma dzieci, trzyma 1 służącą i byt ma zabezpieczony. Okolica zupełnie odludna. Dopiero o 0,5 mili na północ znajduje się mała osada złożona z 12 domów, pobudowana przez przedsiębiorców Stawistok dla chorych, pragnących się leczyć świeżym i zdrowym powietrzem dartmurskim. Miasteczko Tavistock znajduje się o 2 mile dalej na zachód. Niedaleko jest jeszcze zakład tresury koni w Keppeltown, należący do lorda Beckwatera i znajdujący się pod zwierzchnictwem Silasa Browna. Poza tym okoliczne błota nie są zamieszkałe i tylko od czasu do czasu nawiedzają je cyganie, którzy tam obozują. Oto jak się przedstawiał teren i ogólny stan rzeczy w poniedziałkowy wieczór, kiedy miał miejsce wypadek. W ów wieczór po treningu koni i po napojeniu ich, jak zwykle o 9:00 zamknięto stajnię. 2 chłopców udało się do kuchni trenera, żeby tam spożyć kolację. 3, nazwiskiem Ned Genter, pozostał na nocnym dyżurze w stajni. W kilka minut potem służąca Edyta Walkster zaniosła mu kolację. Była to pieczona baranina. Nie przyniosła mu nic do picia, gdyż w stajni była woda, zaś czuwający chłopiec nie mógł pić nic innego. Dziewczyna miała ze sobą latarnię, bo było ciemno, a droga prowadziła przez błoto. Edyta Walkster znajdowała się już w odległości 30 jardów od stajni, gdy nagle w ciemności ukazał się jakiś mężczyzna, który zawołał ją. Kiedy światło latarni padło na niego, spostrzegła, że był to jakiś przyzwoity jegomość, ubrany w szare palto, w miękkim kapeluszu na głowie, w sztybletach i z ciężką laską w dłoni. Nade wszystko zaś zwróciła jej uwagę nadzwyczajna bladość tego pana i widoczne zmieszanie. Wyglądał na 30 lat lub może trochę więcej.
— Czy może mi pani powiedzieć, gdzie się znajduje? — zapytał ją. — Miałem już zamiar nocować w tym błocie, ale na szczęście zobaczyłem blask twojej latarni.
— Jest pan w pobliżu stajni w King's Pyland? — odrzekła mu.
— Tak? No to wyśmienicie! — wykrzyknął nieznajomy. — Słyszałem, że w stajni zawsze śpi dyżurujący chłopiec. To prawdopodobnie dla niego niesiesz te kolacje. — Sądzę, że chciałabyś zarobić na nowe ubranie.
Z tymi słowami wyjął z kieszonki w kamizelce złożony kawałek białego papieru. — Oddaj to moje dziecko dziś wieczorem temu chłopcu. A ręczę, że będziesz miała najpiękniejsze ubranie, jakie można sobie sprawić za dobrą nagrodę. Poważny ton nieznajomego tak ją przestraszył, że nie biorąc papieru, pobiegła pędem wprost do okna, przez które podawała jadło. Okno było już otwarte i Genter siedział koło niego przy małym stoliku. Zaledwie zaczęła mu opowiadać, co się jej przytrafiło w drodze, gdy ów nieznajomy stał już koło niej.
— Dobry wieczór
— rzekł, zaglądając do okna.
— Chciałbym ci, chłopcze, powiedzieć parę słów.
Służąca gotowa była przysiąc, że gdy to mówił, z zaciśniętej dłoni wystawał rożek białego papieru. — Czego pan tutaj chce? — zapytał chłopiec.
— Mam interes do ciebie. Interes bardzo korzystny dla kieszeni — rzekł jegomość. — W swojej stajni macie 2 konie na derby w Wessex. Srebrzystą gwiazdę i Bayarda. Czy to prawda, że Bayard ma szansę pokonania srebrzystej gwiazdy i że na niego gra wasza stajnia?
Ach, więc pan tu przyszedł na zwiady, wykrzyknął chłopiec. Zaraz panu pokażę, jak stoją sprawy w King's Pyland. Z tymi słowami skoczył do odległego kąta stajni, żeby spuścić z łańcucha wielkiego psa.
Dziewczyna zaczęła uciekać ku domowi. W drodze jednak obejrzała się i spostrzegła, że mężczyzna przechylił się przez okno. Po minucie, gdy Genter wybiegł z psem na podwórze, nie było już nieznajomego i chociaż chłopiec obiegł stajnie dookoła, nigdzie nie znalazł nawet śladów. Chwileczkę, przerwałem Sherlockowi. Czy chłopiec, wybiegłszy z psem, zamknął drzwi do stajni?
Wybornie, Watsonie, wybornie, zawołał mój towarzysz. To pytanie i mnie nurtowało.
Wczoraj też posłałem depeszę do Dartmouru, żeby wyjaśnić tę sprawę.
Otóż chłopiec zamknął drzwi za sobą. Teraz co do okienka. Było ono za małe, by mógł przez nie przeleść człowiek.
Genter poczekał, aż wrócili z kolacji jego towarzysze i wtedy oznajmił, co zaszło trenerowi. Straker bardzo się tym zaniepokoił, chociaż nie wiedział, o co chodzi. Mimo to niepokój nie opuszczał go. O pierwszej w nocy pani Straker ujrzała, że mąż się ubiera. Zapytany odrzekł, że boi się o konie i że pójdzie do stajni zobaczyć, czy wszystko tam w porządku. Prosiła go, żeby pozostał, gdyż padał deszcz. Nie posłuchał jej, jednak włożył płaszcz i wyszedł. O 7 rano, gdy pani Straker się obudziła, spostrzegła, że mąż jeszcze nie wrócił. Ubrała się szybko, zawołała służącą i udały się obie do stajni. Drzwi do stajni były otwarte. Genter, skurczony na krześle, spał jak zabity. Zagroda srebrzystej gwiazdy świeciła pustką, a trenera nie było ani śladu. Zbudziły czym prędzej obu chłopców śpiących na strychu. Ci nic nie słyszeli w nocy. Obaj bowiem zazwyczaj twardo spali. Gentera upojono widocznie jakimś narkotykiem, bo nie można go było dobudzić. Pozostawiono go więc w spokoju, żeby doszedł do siebie. Chłopcy zaś i obie kobiety udali się na poszukiwania. Wciąż jeszcze myślano, że trener wyprowadził konia na ranną przechadzkę. Gdy jednak wyszli na wzgórek, z którego całą okolicę było widać jak na dłoni, naraz ujrzeli coś, co zdjęło ich trwogą, dając do myślenia, że zdarzyło się nieszczęście. W odległości ćwierć mili od stajni, na niskim krzaku, leżał porzucony surdut Johna Strakera. Opodal w niewielkim dole leżało ciało nieszczęsnego trenera. Czaszka była rozbita czymś ciężkim, a na ciele z boku widniała długa, wąska rana, zadana prawdopodobnie bardzo ostrym narzędziem. John Straker musiał się bronić, bo w prawej ręce trzymał mały, otwarty nóż, cały zbroczony krwią, zaś w lewej, w mocno zaciśniętej garści, czarny, jedwabny krawat w białe grochy, który, jak twierdziła dziewczyna, widziała owego wieczoru na szyi nieznajomego, gdy ten kręcił się koło stajni. Gdy Genter się obudził, oświadczył to samo. Dodał przy tym, że to ów nieznajomy wsypał mu widocznie proszek usypiający do baraniny i tym sposobem pozbył się go skutecznie. Co się tyczy konia, to wnosząc z wielu śladów kopyt, które się odbiły w błocie, z całą pewnością można było sądzić, że podczas zbrodni znajdował się w pobliżu. Od tego jednak ranka koń zniknął bez śladu. Poruszono wszystkich cyganów w Dartmurze. Pomimo wielkiej nagrody, jaką wyznaczono za odnalezienie, nie zdołano natrafić na ślad konia. Co się tyczy kolacji chłopca stajennego, to analiza wskazała, że w baraninie znajdowało się opium w proszku, od którego chłopiec zasnął zaraz po zjedzeniu, podczas gdy wszyscy inni, jedzący tego wieczoru baraninę, pozostali zdrowi i przytomni. Oto są najważniejsze fakty zakomunikowane przez policję. Szczegółów nie będę przytaczał. Inspektor policyjny Gregg, któremu powierzono tę sprawę, to bez wątpienia człowiek zasłużony. Ma tylko jedną wadę. Słabą wyobraźnię. Przyjechawszy na miejsce wypadku, kazał niezwłocznie aresztować człowieka, na którego przede wszystkim powinno było paść podejrzenie. Nie trudno go było odszukać. Wszyscy go bowiem znali w okolicy. Nazywa się, jeśli się nie mylę, Fitzroy Simpson. Jest to człowiek znanego dosyć rodu, bardzo starannie wychowany. Niegdyś zamożny stracił wszystko grając na wyścigach i żył z tego, że spełniał różne polecenia londyńskich klubów sportowych. W notatniku, który miał przy sobie, odczytano, że założył się o 5000 funtów przeciw faworytce Rossa. Gdy go aresztowano, przyznał się od razu, że jeździł do Dartmouru, żeby dowiedzieć się czegoś o koniach w King's Pylen, a także o Deborze, drugim faworycie, który znajdował się pod opieką Silasa Browna w stajniach w Keppeltown. Nie starał się zapierać, że go widziano koło stajni. Zapewniał jednak, że nie miał żadnych złych zamiarów. Pragnął tylko zasięgnąć języka bezpośrednio u źródła. Gdy pokazano mu krawat, zbladł raptownie i nie potrafił wyjaśnić, jak mógł się znaleźć w ręce zabitego. Jego przemokła odzież świadczyła wyraźnie, że w przeddzień aresztowania był na deszczu, zaś ciężka laska zakończona ołowiem mogła być tym zabójczym narzędziem, którego kilka uderzeń spowodowało śmierć nieszczęsnego trenera. Z drugiej strony na ciele aresztowanego nie dało się dostrzec ani śladu rany czy zadraśnięcia, gdy tymczasem zakrwawiony nóż w ręku Strykera wskazywał wyraźnie, że co najmniej jeden z zabójców musiał zostać nim zraniony.
Tak więc widzisz, kochany Watsonie, kontynuował Sherlock Holmes. Wszystko jak na dłoni. Będę ci prawdziwie zobowiązany, jeżeli rzucisz na tę sprawę choć trochę światła.
Z ogromną uwagą słuchałem tego opowiadania Holmesa, wyłożonego ze zwykłą mu jasnością. Choć większość faktów była mi znana, nie zdołałem jednak dotychczas uchwycić ich wewnętrznego związku i ocenić ich wartości. A czy nie jest możliwe, odezwałem się, że rana na ciele Strykera była zadana jego własnym nożem i własną ręką, gdy ciałem targały konwulsje spowodowane przez wstrząs mózgu? I na nożu jest jego własna krew?
To nie tylko możliwe, lecz zupełnie prawdopodobne, odrzekł Holmes. A wtedy upada najważniejszy argument przemawiający na korzyść aresztowanego. Poza tym, dodałem jeszcze, nie wiem, co o tym wszystkim sądzi policja. Obawiam się, że wszystkie przypuszczenia, które poczyniła, dadzą pole do poważnych zaprzeczeń, rzekł mój towarzysz. O ile mi się zdaje, policja jest zdania, że Firko i Simpson, uśpiwszy chłopca i zdobywszy jakąś drogą drugi klucz, otworzył stajnię i wyprowadził konia. Uzdy konia nie znaleziono na zwykłym miejscu w stajni, więc widocznie włożył ją koniowi. Następnie zostawiwszy za sobą otwarte drzwi, miał już konia uprowadzić przez błoto, gdy nagle spotkał się z trenerem. Wywiązała się walka. Simpson swą ciężką laską rozwalił głowę przeciwnikowi, nie doznawszy uszkodzenia od małego noża, którego Stryker użył widocznie do obrony. Potem zbrodniarz ukrył konia w ustronnym miejscu lub też koń mu się wyrwał i uciekł na błota. Tak oto przedstawia się rzecz dla policji, a chociaż to wszystko jest mało przekonujące, każde inne przypuszczenie byłoby jeszcze bardziej nieprawdopodobne. Zresztą postaram się to wszystko jak najszybciej rozpatrzeć na miejscu. Tymczasem nic stanowczego nie mogę o tym powiedzieć. Dopiero pod wieczór dojechaliśmy do małej mieściny Tavistock, znajdującej się w centrum Dartmouru. Dwóch panów oczekiwało nas na stacji. Jeden z nich wysokiego wzrostu, z ogromną czupryną, wielką brodą i bystrymi niebieskimi oczyma. Drugi drobny, wykwintny i wesoły, w surducie i w sztybletach, z małymi faworytami i z monoklem w oku. Był to pułkownik Ross, znany sportsmen. Pierwszy to inspektor Gregg, który w krótkim czasie umiał zdobyć autorytet wśród śledczych agentów policji londyńskiej.
Rad jestem wielce, że widzę pana, panie Holmes, rzekł pułkownik. Pan inspektor uczynił już wszystko, co tylko się dało. Ja zaś postanowiłem przetrząsnąć okolice, byle tylko odszukać zabójcę biednego Strykera i odzyskać mego cennego konia.
Czy jest coś nowego? Zapytał Holmes.
Niestety, muszę wyznać, że nasza sprawa posuwa się bardzo wolno, rzekł inspektor. Czeka tu na nas otwarty powóz, ponieważ zapewne zechce pan jeszcze za dnia obejrzeć miejsce wypadku. Opowiem panu szczegóły po drodze.
Po chwili siedzieliśmy już wszyscy czterej w wygodnym landzie i jechaliśmy ulicami starego, oryginalnego miasteczka. Inspektor Gregg był bardzo całą sprawą przejęty i mówił bez przerwy. Holmes z rzadka tylko rzucał pytanie lub wydawał okrzyk. Pułkownik Ross siedział, wciśnięty w poduszki, ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma i z nasuniętą na oczy czapką, przysłuchując się z zainteresowaniem rozmowie dwóch agentów. Gregg wypowiadał swój pogląd, prawie w zupełności odpowiadający temu, jaki przedstawił mi Holmes w wagonie.
Wszystkie poszlaki zwracają się przeciw Simpsonowi, mówił Gregg. Przypuszczam więc, że on jest zabójcą.
Jednocześnie rozumiem doskonale, że jakaś nowa okoliczność może wszystko wywrócić do góry nogami.
Jakież jest pańskie zdanie co do noża Strakera?
Doszliśmy do wniosku, że sam się zranił, padając na ziemię.
Mój przyjaciel Watson zrobił to samo przypuszczenie, gdy jechaliśmy koleją. To wszakże świadczy przeciw Simpsonowi.
Bez wątpienia.